Łaskawa mi pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj w naszych kościołach rozważamy fragment z Ewangelii Marka z rozdziału 10 od wiersza 17. Wsłuchajmy się w tą historię. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Panie nasz Boże, łaskawy nasz Ojcze, tak wielkie są Twoje wymagania i oczekiwania, a my tak słabi, tak zawodni, grzeszni. Dlatego dzięki Tobie składamy za Pana Jezusa Chrystusa, że w Nim możemy się schować, do Niego przyjść i w Jego imieniu przed Tobą żyć, uczyć się kochać Ciebie, być Ci posłusznym. Dziękujemy za to, że dałeś nam wszystko, co potrzebne, byśmy żyli dla Twojej chwały i dla chwały Twojego imienia. Dlatego prosimy Cię, aby Twoje słowo dzisiaj do nas skierowane dotykało naszych serc, abyś Ty, Panie, otwierał nas na to, co Ty chcesz nam powiedzieć. Nie dla naszej korzyści, ale dla Twojego Syna. Amen. Drogie siostry i bracia, zaledwie 3 tygodnie temu rozważaliśmy fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie uczniowie zadali pytanie Jezusowi: co będziemy mieli z tego, że poszliśmy za Tobą? Kazanie to można odsłuchać na naszej stronie, zatytułowane jest: czy to się opłaca? Dzisiaj Kościół znowu przenosi nas do tych samych okoliczności, tym razem jednak za sprawą ewangelisty Marka, a nie Łukasza. I dziś mamy przyjrzeć się w tej sytuacji nie uczniom, ale temu, który szuka u Jezusa zbawienia i odchodzi z niczym. Już gdy to słyszymy, powinno nam się wydawać, że coś tutaj nie gra. Tym bardziej, że widzimy człowieka wierzącego, przestrzegającego wszystkich religijnych reguł, praktykującego wszystkie obrzędy i świąteczne nakazy. Przyjrzyjmy się zatem tej historii, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Otóż za sprawą tego niezwykłego człowieka, Pan Bóg i Jego Słowo chce nam uświadomić dzisiaj dwie przeszkody człowieka w przyjściu do Pana Boga. Te przeszkody są uniwersalne, niezależnie od czasu i miejsca. Pierwsza taka przeszkoda polega na przekonaniu człowieka o tym, że jest dobry. Druga przeszkoda to koszty naśladowania Pana Jezusa. Siostro i bracie, zauważ, jak łatwo spotkać wokół siebie tych, którzy uważają się za dobrych ludzi. Tak było za czasów Jezusa, tak było 1000 lat temu, tak jest dzisiaj i będzie jutro. Być może na pytanie, czy jesteś dobrym człowiekiem, sam odpowiedziałbyś: tak, oczywiście. W końcu, jak to się mówi, nikogo nie zabiłeś, nie ukradłeś nic, nie krzywdzisz nikogo, starasz się być dobry, żyjesz najlepiej tak, jak potrafisz. Zauważ jednak, że takie stwierdzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy punktem odniesienia jest drugi człowiek, jest własna moralność i własne standardy. To znaczy, będę uważał się za dobrego człowieka w moich oczach, jeśli przyłożę miarę do tego, który jest obok mnie. a nie do Pana Boga. Tak długo, jak porównywać się będę do innych, tak długo nie będzie ze mną tak źle. Być może nawet całkiem dobrze. Gdy jednak mamy odwagę spojrzeć na Boże standardy, Boże oczekiwania, do tego zachęca nas dzisiejsza niedziela, także poprzez te teksty, które czytaliśmy, które mamy w introicie dzisiejszym. Kiedy mamy odwagę przyjrzeć się tym Bożym oczekiwaniom, okazuje się, że jedyną właściwą miarą do oceny siebie samych nie jest drugi człowiek, ale Boża doskonałość i Jego świętość. Dopiero obcując z Bożym Słowem pojmujemy, że z tą naszą miarą, z tymi naszymi wytycznymi jest nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Im dalej jesteśmy od Bożych standardów, tym pojęcie dobra staje się bardziej subiektywne. Ów młodzieniec zbudował całe swoje życie, całą swoją tożsamość na warunku dobrzy ludzie idą do nieba. Dla nas ludzi pod względem ludzkim jest to zrozumiałe. Dobrzy idą do nieba, źli idą do piekła, otrzymują karę. Owy człowiek zadał sobie bardzo wiele trudu, aby znaleźć się w gronie tych dobrych, którzy w niebie chcą się znaleźć. Chcą zadowolić Boga i otoczenie. Ku zadowoleniu faryzeuszy ów człowiek postrzega swoją osobę, swoją wiarę, swoją religię przez pryzmat konieczności przestrzegania przykazań, dobrych uczynków. Zauważmy jednak, że jest coś, co czyni go nieszczęśliwym. Targają nim wątpliwości. Pomimo tego, czego dokonał w swoim życiu do tej pory, zastanawia się, a raczej jest przerażony tym, czy to wystarczy. Czy już spełnił te oczekiwania? Czy tą poprzeczkę udało mu się już przeskoczyć? Czy może musi zrobić coś więcej? Coś jeszcze? Zdesperowany i nieszczęśliwy przybiegł, jak czytamy, i upadł przed Jezusem na kolana i zadał mu pytanie, które ujawnia jego sposób myślenia. Dobry nauczycielu, czyżby w końcu znalazł w swoim życiu kogoś lepszego od siebie? Być może Jezus zaimponował mu swoją postawą, swoją wiarą, bogobojnością. Jego postawa uległości wskazuje na to, że ten człowiek widzi w Jezusie przynajmniej Bożego wysłannika. Wreszcie znalazł kogoś, kogo może zapytać, może uspokoić swoje sumienie, bo może on mu powie: tak, bracie, udało ci się, żyjesz tak, że rzeczywiście możesz odetchnąć z ulgą. Boże Królestwo czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Dobry nauczycielu mówi: co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Ewangelista Mateusz z kolei, pisząc też tą samą historię, doprecyzowuje nam to jego pytanie. U Mateusza przeczytamy: dobry nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Czy słyszysz, co mówi ten człowiek? Na czym się opiera? W czym widzi nadzieję? Dobre uczynki zaprowadzą mnie do zbawienia, tylko nie wiem, czy już mam ich wystarczającą ilość. Odpowiedź Jezusa burzy jego świat. I wierzę, jestem przekonany, że odpowiedź Jezusa musi też zburzyć świat ludzi, którzy żyli przed nami, którzy żyją dzisiaj i którzy jeszcze się urodzą. Po pierwsze, Jezus wykazuje, że młodzieniec nie rozumie słowa dobry, czyli używa go subiektywnie, czyli uważał się za dobrego człowieka, ponieważ przykładał miarę nie tam, gdzie trzeba. Jezus twierdzi, że jeśli mamy mówić o kimś, kto jest dobry, mamy tylko jedną taką osobę we wszechświecie. I to jest Pan Bóg. Jezus mówi: nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Szok. Nikt nie jest dobry? Czy Boże Słowo w tym momencie mnie obraża? A może po prostu Pan Bóg weryfikuje mój punkt odniesienia, moją miarę? Dla Jezusa jest tylko jedna miara. I Pan Bóg przygotował ją w tych 10 przykazaniach, które słyszeliśmy spod ołtarza, w Bożym prawie. Jeśli przestrzegasz wszystkich 10 przykazań, możesz sobie powiedzieć, jestem dobrym człowiekiem w Bożych oczach i nie jest mi już potrzebny Mesjasz, Zbawiciel. Ale Pismo ostrzega, że jeśli uchybiłeś w jednym, jesteś winien wszystkich. List Jakuba, 2:9. Jezus więc chce pomóc temu człowiekowi, aby zwrócić jego uwagę już nie na ludzi, ale na właściwe miejsce, to znaczy na Boże prawo, na Boże przepisy. Mówi, znasz przykazania, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. I mimo tego do Ciebie przychodzę, bo widzę, że coś jest nie tak. Widzimy, że człowiek ten sądzi, że przestrzega przykazań. Pan Jezus go bardzo szybko weryfikuje. Przechodzi do sedna. Pan Jezus mówi, jednego Ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. Czy Pan Jezus uważa, że ten człowiek musi stać się teraz ubogi? Musi być biedny? Nie. Jezus pomaga mu zrozumieć coś bardzo ważnego. Pozwala mu zrozumieć, że ten młodzieniec buntuje się wobec pierwszego przykazania, na którym zbudowane są wszystkie inne przykazania, prawa i wymagania Boże. Człowiek ten jest nieposłuszny wobec pierwszego przykazania, które mówi, ja jestem Jahwe, Twój Bóg, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jego bogactwo okazało się być ważniejsze. Oto, drodzy, imperium ludzkiej sprawiedliwości. Kochać to, co się ma, kochać to, kim się jest i przy tym spełniać religijne oczekiwania. Gdy mam to, co chcę i robię to, czego oczekuje religia, czy mogę być złym człowiekiem? Jeśli mam to, co chcę mieć i spełniam religijne oczekiwania, to czy mogę być złym człowiekiem? Czy nie jest tak, że przykładając miarę do tego, co ziemskie, niesłusznie oczekuję przychylności nieba? Nie ma przykazania, siostro i bracie, którego byśmy nie złamali. Nawet jeśli czegoś fizycznie nie zrobiliśmy. Słowo Boże mówi, że jeśli nienawidzisz, jesteś mordercą. Jeśli w swoich myślach pożądasz, już jesteś cudzołożnikiem. Jeśli używasz Bożego imienia nadaremno, jesteś bluźniercą. Jeśli korzystasz z rzeczy, których nie kupiłeś, a które są objęte prawami autorskimi, jesteś złodziejem. Jeśli nazwałeś kogoś głupim, zasługujesz na ogień piekielny. O tym wszystkim możesz przeczytać w kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza, od rozdziału 5. Boże standardy są wyśrubowane, siostro i bracie. Zamiast tego łatwiej, lepiej jest porównywać się z innymi ludźmi. Najlepiej znaleźć tych, którzy gorzej wychodzą w naszych oczach. To jest bezcelowe, dlatego że wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami. I świadczy o tym cierpienie Pana Jezusa na krzyżu, że wszyscy wobec Bożych wymagań i Bożej świętości jesteśmy dokładnie tacy sami. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, list do Rzymian 3, przeczytaj dzisiaj. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego, psalm 14. Jeśli więc Bóg jest coś winien człowiekowi, to tylko gniew i śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Tylko gdy przykładamy miarę do Bożych standardów, odkrywamy na nowo, dlaczego Go tak bardzo potrzebujemy. Dopiero gdy patrzymy na Boże oczekiwania, rozumiemy, zdajemy sobie sprawę, że sami nie możemy uczynić nawet kroku i nie mamy co Bogu przynieść. Potrzebujemy jedynie Jego łaski i krzyża Jezusa Chrystusa. Póki wiesz, że jesteś dobry, Jezus będzie tylko dodatkiem do Twojego dobrego życia. Gdy zobaczysz, w jakim świetle stawia Ciebie Bóg poprzez swoje wymagania, będziesz jak celnik, który nie będzie miał odwagi podnieść oczu ku niebu. I dla takiego człowieka Chrystus okazuje się być ratunkiem zbawieniem i pomocą. W naszej historii Jezus pokazuje rzeczywisty status człowieka. Nie tylko tego konkretnego, ale status człowieka. I to jest coś, co boli. Człowiek jest grzesznikiem, który potrzebuje porzucić swoich bogów, a następnie pójść za Jezusem. Czy mogę iść za Nim, jednocześnie nie porzucając tego, co było wcześniej? Niestety nie mogę. Nie da się tak. Dzisiaj staramy się tego nie mówić ludziom. Pozwalamy zachować ludziom ich bożki, jednocześnie ufając Bogu, w nadziei, że dzięki temu pozostaną w naszych kościołach. W konsekwencji europejskie kościoły pustoszeją, bo ten zgniły kompromis na dłuższą metę po prostu się nie sprawdza. Tego się nie da ze sobą łączyć. Owy młodzieniec jest na rozdrożu, na którym każdy z nas musi stanąć. Być może na nim już stanąłeś, na tym rozdrożu, kiedyś. Może stoisz na nim dzisiaj. Może dopiero przyjdzie ci na nim stanąć. Przypomnijmy sobie po 500 latach, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, ale też przypomnijmy sobie o tym, co to znaczy. To znaczy, że jeśli idę, czy wstępuję na drogę Zbawiciela, to muszę tą inną drogę zostawić. Nie da się inaczej. Bogaty, wierzący, religijny młodzieniec chciał Jezusa, ale gdy ten postawił warunki, wybrał to, co bardziej kochał. Wiara powierzchowna, cenna tylko w naszych oczach, domaga się negocjowania z Bogiem lepszych, korzystniejszych warunków. Pójdę za Jezusem, ale w kwestii takiej czy innej będę decydować sam. Będę ufał Jezusowi, ale życia nauczę się od innych, z gazet, z telewizji czy internetu. To, czemu naprawdę jest oddany młodzieniec, wychodzi na jaw w chwili, gdy odmawia on zaparcia się samego siebie. Chciał powiedzieć tak Jezusowi, bez powiedzenia nie samemu sobie. Chciał być na tyle blisko Jezusa, aby zyskać życie wieczne, wszystko inne mógł kupić, ale chciał być na tyle blisko Jezusa, by jeszcze tą jedną rzecz zdobyć. Bez ponoszenia ofiar, bez rezygnacji, bez konsekwencji, w ziemskiej sferze, w ziemskim życiu. Zakończmy pytaniem, co tak naprawdę Pan Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj przez ten tekst, przez ten fragment? Do czego chce nas wezwać? Może dobrze byłoby urwać w tym miejscu to kazanie, to rozważanie, abyśmy sami byli odpowiedzią na to pytanie. Amen.